Duchu Święty, przyjdź otworzyć na nieskończoność wszystkie drzwi naszego ducha i naszego serca. Otwórz je całkowicie i nie pozwól, żebyśmy próbowali znów je zamknąć. Otwórz je na tajemnicę Boga w niezmierzoności wszechświata. Otwórz naszą zdolność pojmowania na zdumiewające perspektywy mądrości Bożej. Otwórz nasze sądy i oceny na najwyższą światłość Twojego sądu, Panie. Otwórz nasze opinie na przyjęcie wielorakich punktów widzenia różnych od naszych. Otwórz naszą zdolność kochania na wszystkich, którzy są pozbawieni miłości i na tych, którzy potrzebują pokrzepienia i pomocy. Przybądź, Duchu Święty. Drodzy Państwo, kontynuujemy nasze rozważania dotyczące nauki Kościoła katolickiego zawartego na kartach katechizmu. Część katechizmu Życie w Chrystusie, powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym, usprawiedliwienie i łaska. W dwóch ostatnich katechezach podjęliśmy temat zarówno usprawiedliwienia, jak i łaski. W dzisiejszej katechezie podejmiemy zagadnienie zasługi oraz świętości chrześcijańskiej. 2006 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. W zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. Prefacja o świętych z mszału rzymskiego. Pojęcie zasługa oznacza na ogół należną zapłatę ze strony wspólnoty lub społeczności za działanie jednej z jej członków. Uznane za dobre lub szkodliwe, zasługujące na nagrodę lub karę. Zasługa należy do cnoty sprawiedliwości zgodnie z zasadą równości, która nią rządzi. W znaczeniu ściśle prawnym nie istnieje ze strony człowieka zasługa względem Boga. Nierówność między Nim a nami jest niezmierna, ponieważ wszystko otrzymaliśmy od Niego jako naszego Stwórcy. Zasługa człowieka u Boga w życiu chrześcijańskim wynika z tego, że Bóg w sposób dobrowolny postanowił włączyć człowieka w dzieło swojej łaski. Ojcowskie działanie Boga jest pierwsze dzięki Jego poruszeniu. Wolne działanie człowieka jest wtórne jako Jego współpraca, tak że zasługi dobrych uczynków powinny być przypisane najpierw łasce Bożej, a dopiero potem wiernemu. Zasługa człowieka powraca zatem do Boga, ponieważ jego dobre uczynki w Chrystusie pochodzą z natchnień i pomocy Ducha Świętego. Przybrane synostwo, czyniąc nas przez łaskę uczestnikami natury Bożej, może nam udzielić według darmowej sprawiedliwości Bożej prawdziwej zasługi. Jest to prawo łaski, prawo pełne miłości, które czyni nas współdziedzicami Chrystusa i godnymi otrzymania obiecanego dziedzictwa życia wiecznego. Zasługi naszych dobrych uczynków są darami dobroci Bożej. Najpierw została dana nam łaska, teraz zwracamy to, co się należy. Twoje zasługi są właśnie darami Bożymi, czytamy w dziełach świętego Augustyna. Ponieważ w porządku łaski inicjatywa należy do Boga, u początku nawrócenia, przebaczenia i usprawiedliwienia, dlatego nikt nie może wysłużyć sobie pierwszej łaski. Poruszeni przez Ducha Świętego i miłość, możemy później wysłużyć sobie i innym łaski potrzebne zarówno do naszego uświęcenia, wzrostu i miłości, jak i do otrzymania życia wiecznego. Nawet dobra doczesne, jak zdrowie, przyjaźń, mogą zostać wysłużone zgodnie z mądrością Bożą. Te łaski i dobra są przedmiotem modlitwy chrześcijańskiej. Modlitwa wyraża naszą potrzebę łaski dla czynów zasługujących. Miłość Chrystusa jest w nas źródłem wszystkich naszych zasług przed Bogiem. Łaska, jednocząc nas z Chrystusem czynną miłością, zapewnia nadprzyrodzoną jedność naszym czynom, a przez to ich zasługę tak przed Bogiem, jak przed ludźmi. Święci zawsze mieli żywą świadomość, że ich zasługi są czystą łaską. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pisała: mam nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu pójdę radować się z Tobą w ojczyźnie. Nie chcę jednak zbierać zasług na niebo, chcę pracować jedynie z miłości ku Tobie. Pod wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi rękoma, bo nie proszę Cię, Panie, byś liczył moje uczynki. Wszelka nasza sprawiedliwość jest skażona w Twoich oczach. Pragnę więc przyodziać się Twoją własną sprawiedliwością i jako dar Twojej miłości otrzymać wieczne posiadanie Ciebie samego. Drodzy Państwo, w naszej refleksji zatrzymajmy się na moment przy zagadnieniu zasługi. Tak jak wspomniałem wcześniej, mówiliśmy o usprawiedliwieniu, o łasce, dzisiaj o zasłudze. Te trzy zagadnienia i czwarte, do którego przejdziemy za chwilę, tworzą swoistego rodzaju jedność. Zapewne zachowały się w naszej pamięci obrazy z dzieciństwa, w których jako odpowiedź na naszą prośbę usłyszeliśmy po prostu: jeśli na to zasłużysz, albo nie zasłużyłeś. Wiązały się one w naszej wyobraźni z czymś, czego pragnęliśmy, a co jawiło się jako nagroda lub zapłata, na którą należało wcześniej zapracować. Rzeczywistość zasługi nie jest obca również wiekowi dojrzałemu. Ileż to razy towarzyszyło nam odczucie, że spotkało nas coś niezasłużonego. Zwykle w sensie jakiegoś negatywnego doświadczenia, rzadziej pozytywnego. Albo że zapłata, jakiej oczekiwaliśmy, nie równoważy naszych wysiłków. Chcielibyśmy w takich sytuacjach powiedzieć: ze zwykłej sprawiedliwości należy mi się więcej. Pojęciem zasługi posługuje się również Kościół, który naucza, że Bóg oczekuje od nas czynów miłości, uwaga, jako naszej odpowiedzi na Jego miłość względem nas. I traktuje te czyny jako nasze zasługi. Podobnie jak w relacji rodzice-dzieci, tak też w relacji Bóg-człowiek, Boża miłość do nas zawsze, Boża miłość do nas zawsze uprzedza naszą miłość do Niego i do bliźnich. Łaska uprzedza zasługę. Raz jeszcze powtórzmy słowa świętego Augustyna. Najpierw została dana łaska, teraz zwracamy to, co się należy. Twoje zasługi są właśnie darami Bożymi. Usprawiedliwienie grzeszników zasługujących jedynie na karę jest owocem niezasłużonej przez nich łaski Boga. Usprawiedliwienie to wysłużył Jezus Chrystus, wyraźnym przykładem darmowego charakteru Bożej łaski usprawiedliwienia grzeszników jest praktyka chrztu dorosłych, którzy zapraszani są wprawdzie do wzbudzenia żalu za popełnione grzechy, ale nie przystępują do sakramentu pojednania i nie zadaje się im żadnej pokuty. Kościół naucza, że w porządku łaski inicjatywa należy do Boga. Dlatego nikt nie może wysłużyć sobie pierwszej łaski, która znajduje się u początku nawrócenia, przebaczenia i usprawiedliwienia. Dopiero poruszeni przez Ducha Świętego i miłość możemy później wysłużyć sobie i innym łaski potrzebne zarówno dla naszego uświęcenia, jak i do otrzymania życia wiecznego. Powiązanie łaski i zasługi, działania Boga i odpowiedzi człowieka pięknie oddaje fragment prefacji o świętych, w której czytamy: w zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. Pismo Święte w wielu miejscach opisuje rzeczywistość zasługi i czekającej człowieka nagrody jako jego owocu. W kazaniu na górze Pan Jezus mówi do uczniów: cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Święty Paweł zachęca słuchaczy do gorliwości w życiu chrześcijańskim, zdobywania zasług, porównując je do zawodów sportowych, których celem jest zdobycie nagrody. Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Pierwszy list do Koryntian. Swoje życie opisuje apostoł narodów również w kategorii zawodów, w których uczestniczył, które ukończył i których owocem jest wieniec sprawiedliwości. Błędem byłoby rozumienie tych fragmentów Pisma Świętego jako zaproszenia do gromadzenia zasług dla nich samych. Życie chrześcijanina jest w swej istocie odpowiedzią na Bożą miłość objawioną w Jezusie Chrystusie. Ta miłość jest źródłem wszystkich naszych zasług. Zjednoczenie z Chrystusem zapewnia naszym czynom nadprzyrodzoną jakość, nadając im wartość zasługi. Głęboką świadomość tego mieli święci i raz jeszcze te słowa świętej Teresy od Dzieciątka Jezus: mam nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu pójdę radować się z Tobą w Ojczyźnie. Nie chcę jednak zabierać zasług na niebo, chcę pracować jedynie z miłości ku Tobie. I w tym miejscu, drodzy Państwo, po tak przedstawionej zasłudze rozumianej przez wspólnotę Kościoła, przez nauczanie Kościoła, przechodzimy do zagadnienia, które bezpośrednio wiąże się z zasługą, które jest zatytułowane w katechizmie Świętość chrześcijańska. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkich dla ich dobra. Tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. List do Rzymian, rozdział 8. Wierni każdego stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego oraz doskonałej miłości. Wszyscy są powołani do świętości. Bądźcie doskonali, jak Ojciec doskonały jest wasz niebieski. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 5. Postęp duchowy zmierza do coraz większego zjednoczenia z Chrystusem. Zjednoczenie to jest nazywane zjednoczeniem mistycznym, ponieważ jest ono uczestnictwem w misterium Chrystusa przez sakramenty, święte misteria, a w nim w misterium Trójcy Świętej. Bóg wzywa nas wszystkich do tego wewnętrznego zjednoczenia z Nim. Nawet jeśli szczególne łaski czy nadzwyczajne znaki życia mistycznego są udzielane jedynie niektórym, by ukazać darmowy dar udzielony wszystkim. Droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. O tym przypomina Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. Ten, kto wspina się, nie przestaje zaczynać ciągle od początku, a tym początkom nie ma końca. Nigdy ten, kto się wspina, nie przestaje pragnąć tego, co już zna, święty Grzegorz z Nysy. Dzieci naszej Matki Kościoła Świętego słusznie spodziewają się łaski ostatecznego wytrwania i nagrody od Boga swego Ojca za dobre uczynki spełnione dzięki Jego łasce w jedności z Jezusem. Sobór Trydencki. Wierzący, zachowując tę samą zasadę życia, uczestniczą w błogosławionej nadziei z tymi, których miłosierdzie Boże gromadzi w mieście świętym, Jeruzalem Nowym, zstępującym z nieba od Boga, przystrojonym jak oblubienica dla swego męża. A zatem drugi aspekt w dzisiejszej katechezie, czyli odpowiedź. Bóg, który jako pierwszy w Jezusie ukochał człowieka i człowiek, który jest wezwany do tego, aby odpowiedzieć Bogu swoją miłością, swoim życiem. Celem życia duchowego jest zatem osiągnięcie przez człowieka świętości. Do tej świętości wzywa nas sam Bóg. Tak jak życie duchowe, tak samo i świętość nie jest zarezerwowana tylko dla niektórych osób wierzących. Jest ona celem, który Bóg po trzykroć święty i źródło wszelkiej świętości stawia przed człowiekiem stworzonym na jego obraz i podobieństwo. Wezwanie to zawarte w samym akcie stwórczym Boga staje się przykazaniem: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Świętość, Boży atrybut, staje się w ten sposób powołaniem każdego człowieka. Bóg stworzył człowieka, aby osiągnął on swoją pełnię, nie w sposób bierny, lecz uczestnicząc w Bożym dziele. Jej osiągnięcie jest zatem ostatecznym celem i zasadą jednoczącą cały rodzaj ludzki. Święty Augustyn mówi stanowczo: stworzyłeś nas dla siebie, Panie, i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. W tym kontekście całkowicie zrozumiałe są słowa świętego Pawła z listu do Efezjan. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli. Skoro wszyscy ludzie są powołani do świętości, to dla chrześcijan jest ona autentyczną potrzebą, tęsknotą. Do wszystkich skierowane zostało zaproszenie Jezusa: bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Do wszystkich też odnoszą się słowa świętego Pawła: albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Drodzy Państwo, a zatem powołanie do świętości ma charakter uniwersalny. Nikt nie jest z niego wyłączony. Wszyscy wierzący w Chrystusa są powołani do świętości. Przypomniał o tym w sposób jednoznaczny Sobór Watykański II w konstytucji Lumen Gentium. Wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy są przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powołani są do świętości, zgodnie ze słowami apostoła: albowiem wolą Bożą jest uświęcenie wasze. Świętość, o której mówi Sobór i do której wszyscy są powołani, nie jest rozumiana jako ideał czysto teoretyczny, wprawdzie piękny, lecz nieosiągalny. Także dążenie do niej nie powinno być czymś abstrakcyjnym, ogólnym, lecz winno stać się autentycznym programem życia. Szukajcie świętości w codziennym życiu, mówił święty Jan Paweł II. Nie polega ona oczywiście na dokonywaniu rzeczy niezwykłych. Nie należy mylnie pojmować tego ideału doskonałości jako swego rodzaju wizji życia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie niektórym, powiedzmy, geniuszom świętości. Drogi świętości są wielorakie i dostosowane do każdego powołania, naucza święty Jan Paweł II w liście Novomilenio Ineunte. Bazując na danych biblijnych i tradycji Kościoła, trzeba stwierdzić, że świętość odnosi się w pierwszym rzędzie do Boga. Jest On święty ontycznie, bytowo. Bóg jest duchem, więc bytem prostym, niezłożonym, nie ma w nim możności i aktu. Nie tylko Bóg jest mądry, dobry, lecz jest On samą prawdą, mądrością, dobrocią. Bóg jest tym, który jest, jak czytamy w Księdze Wyjścia. Jest więc pełnią istnienia, niezależnym od innego bytu. W Nim jest tylko rzeczywistość. Nie ma w Nim żadnej potencjalności, czyli nie podlega rozwojowi, nie zmienia się. Jego doskonałość jest nieskończona. Wszystko, co jest nazywane świętym, jest takim tylko przez łączność z Bogiem i ze względu na Niego. Gdy mamy na myśli osobę zjednoczoną z Bogiem, będzie to świętość podmiotowa, świętość przedmiotowa, dotyczy rzeczy, miejsc oraz czasów wyłączonych z użytku ogólnego i poświęconych wyłącznie Bogu. Istnieje jeszcze świętość funkcjonalna, określająca dziedzinę związaną bezpośrednio z kultem Boga. I na zakończenie raz jeszcze powiedzmy o tej świętości chrześcijanina w perspektywie pojęcia świętości Boga. Świętość może być ontyczna i moralno-duchowa. Świętość ontyczną chrześcijanin nabywa w czasie sakramentu chrztu. Naucza Sobór Watykański II, wyznawcy Chrystusa, powołani przez Boga i usprawiedliwieni w Panu Jezusie, nie ze względu na swe uczynki, lecz wedle postanowienia i łaski Bożej w chrzcie wiary, stali się prawdziwymi synami Bożymi i uczestnikami natury Bożej, a przez to rzeczywiście świętymi. Świętość bytowa wyraża się w łasce uświęcającej darowanej przez Trójcę Świętą nowoochrzczonemu. Łaska uświęcająca jest to dar otrzymany darmo od Boga, przez który obdarowuje wierzących swoim życiem wlanym do naszej duszy przez Ducha Świętego, by ją uleczyć i uświęcić. Łaska uświęcająca i płynąca z niej świętość nie może pozostać w człowieku w tym stopniu, jaką ją otrzymał na chrzcie świętym, czy też uzyskał w sakramencie pokuty. Świętość ta stanowi wyłącznie podstawę powszechnego powołania do świętości moralno-duchowej, która w życiu chrześcijańskim będzie się przejawiała w upodobnieniu się do Boga, pełnieniu Jego woli i naśladowaniu Chrystusa. Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium stwierdza: wyposażeni w tyle i tak potężnych środków zbawienia, wszyscy wierni chrześcijanie, jakiejkolwiek sytuacji życiowej oraz stanu, powołani są przez Pana. Każdy na właściwej sobie drodze do świętości doskonałej, jak sam Ojciec jest doskonały. Trzeba podkreślić, że powołanie do świętości jest zadaniem dla wszystkich ochrzczonych. Świętość nie może być traktowana jak prywatna inicjatywa poszczególnych wiernych. Ona jest darem Boga. To Trójca Święta w Chrystusie i przez Chrystusa jest źródłem i początkiem wszelkiej świętości. Wzorem świętości dla każdego powołania w Kościele jest Jezus Chrystus. Wszyscy wierzący mają uczestnictwo w Jego życiu i są członkami Jego ciała, którym jest Kościół. Świętość jednak może być realizowana na wiele sposobów, w zależności od powołania, stanu, jak również od darów i uzdolnień, jakie otrzymujemy od Pana Boga. Każdy wierzący jest wezwany do życia tą pełnią chrześcijaństwa, która odpowiada jego powołaniu i wielkości otrzymanego od Pana daru. Ma jednak obowiązek w pełni wyczerpać dane mu w tym względzie możliwości. Podobnie jak napełnione po brzegi różne naczynia, szklanka, kubek, wiadro, cysterna, choć reprezentują różną objętość, to jednak wszystkie mają wspólną cechę – są pełne.